Witajcie. Dzisiaj przyjrzymy się Paryżowi z trochę innej strony. Od tej zielonej.
Tak, witam. Mamy fascynujące dane o parkach, ogrodach, skwerach. To naprawdę zaskakujący obraz stolicy Francji.
Dokładnie. Chcemy zobaczyć nie tylko, ile tego jest, ale też, wiesz, co to mówi o mieście. No to co, zaczynajmy?
Jasne. Te informacje, które mamy, pokazują niesamowitą mozaikę. Z jednej strony potężne lasy, a z drugiej, no właśnie, takie maleńkie, ukryte ogródki.
Czyli nie tylko kamień i bulwary?
Zdecydowanie nie. To też świadectwo historii i planowania, świadomego kształtowania miasta.
No dobrze, to zacznijmy od skali, bo te liczby, powiem ci, robią wrażenie. Już kilkanaście lat temu mówiło się o ponad 450 takich miejscach.
450?
Tak. A pamiętajmy, że Paryż sam w sobie, ten w granicach peryferycz, no nie jest gigantyczny.
Mhm.
I co więcej, mamy te dwa ogromne lasy, Bois de Vincennes na wschodzie i Bois de Boulogne na zachodzie. One same zajmują prawie 18%, dokładnie 17,5% administracyjnej powierzchni Paryża.
To prawda. To tak jakby miasto, wiesz, wchłonęło kawał lasu. Ale co ważne, te lasy to nie są takie dzikie puszcze.
No właśnie.
W środku Bois de Boulogne mamy przecież słynny Parc Floral de Paris, a w Bois de Boulogne jest piękny Parc de Bagatelle czy popularny Jardin d'Acclimatation.
Czyli takie zielone światy wewnątrz tych większych zielonych światów.
Dokładnie. To bardzo złożona struktura.
Okej, a poza tymi no, gigantami mamy przecież inne kategorie. Wspominałaś o danych.
Tak, jest podział. Mówi się o 17 parkach, czyli tych no, zazwyczaj większych, wielofunkcyjnych. Potem aż 145 ogrodów, często bardziej ozdobnych, historycznych.
145.
Mhm. I do tego, uwaga, 275 skwerów. Tych squares, wiesz, takich mniejszych, lokalnych miejsc, żeby na chwilę usiąść. Plus jeszcze promenady, jakieś esplanady.
Niesamowite. Ta różnorodność skali jest uderzająca.
I to jest fascynujące, bo mamy na przykład ogromny, nowoczesny Parc de la Villette na północy, prawie 55 hektarów. Postindustrialna przestrzeń, która stała się parkiem kultury, nauki.
Znam. Imponujące miejsce.
A na drugim końcu skali jest malutki Jardin Alice Saunière-Seyte. Ma zaledwie 80 metrów kwadratowych.
80 metrów to jak większy pokój.
No prawie, taki kieszonkowy ogródek. I to, wiesz, pokazuje, jak miasto stara się odpowiedzieć na różne potrzeby. Od wielkiej rekreacji po taki, no, intymny kontakt z zielenią.
Wiesz co, tu robi się naprawdę ciekawie, jak spojrzymy na nazwy tych miejsc. To jest jak mapa pamięci miasta.
O tak, zdecydowanie.
Wiele nazw upamiętnia artystów, na przykład Square Alain Bashung. Są postacie historyczne, jak Jardin Toussaint Louverture, wiesz, przywódca rewolucji na Haiti.
Mhm. Albo bohaterki ruchu oporu. W Square Louvois są aleje André Jacob i Evelyne Garnier. To naprawdę nadaje tym miejscom dodatkowy wymiar.
I ten proces wciąż trwa, co jest ciekawe. Niedawno, bo w 2024 otwarto Park Aretha Franklin.
Naprawdę? Królowa Soulu ma swój park w Paryżu?
Wygląda na to, że tak. A już w 2007 powstał Jardin Anne Frank. To pokazuje, jak zmienia się ten panteon ważnych postaci. Wchodzą bohaterowie kultury masowej, ofiary historii najnowszej.
Czyli żywa księga historii.
Tak, chociaż trzeba dodać, że te wybory patronów czasami budzą dyskusję. Kogo i dlaczego upamiętniamy w przestrzeni publicznej? To nigdy nie jest proste.
Rozumiem. A powiedz, jak to jest z rozmieszczeniem? Czy ta zieleń jest tak równo rozsiana po całym Paryżu? Oj, tu jest właśnie duży problem. Kontrasty są ogromne.
To znaczy?
Weźmy na przykład dzielnice, te arrondissement. Pierwsza, ta centralna, z Louvrem, Jardin des Tuileries, tam zieleń stanowi aż 19% powierzchni.
Wow.
Ale to głównie dzięki tym historycznym wielkim ogrodom królewskim. Ale już druga dzielnica, tuż obok, historycznie kupiecka, finansowa, ma zaledwie 0,2% zieleni.
0,2? To prawie nic. Skąd taka przepaść? Nawet między sąsiadami.
No właśnie. To jest złożone. Oczywiście gęstość zabudowy w centrum, ceny gruntów, to wszystko ma znaczenie. Ale kluczowa była chyba wielka przebudowa Paryża za czasów Napoleona III.
Haussmann.
Tak, baron Haussmann i jego genialny inżynier od zieleni, Adolf Alfand, to oni wtedy w drugiej połowie XIX wieku stworzyli te wielkie parki dla ludu. Parc de Butte-Chaumont, Parc Montsouris.
Czyli to była świadoma polityka miejska.
Zdecydowanie. Odpowiedź na, industrializację, przeludnienie, problemy sanitarne. Potrzebne były miejsca do rekreacji, do oddechu, ale pewnie też chodziło o pewną kontrolę społeczną, organizację przestrzeni dla mas.
Jasne. Czyli te parki to nie tylko zieleń, ale też narzędzie modernizacji. A powiedz, bo Paryż słynie też z takich bardziej kreatywnych rozwiązań. Gdzie jeszcze wciskają tę zieleń?
O tak, tu są prawdziwe perełki. Sztandarowy przykład to oczywiście Coulée Verte René Dumont, częściej znana jako Promenade Plantée.
A, to ta na wiadukcie.
Dokładnie. Pierwszy na świecie park liniowy na dawnym wiadukcie kolejowym ciągnie się prawie 5 kilometrów. Prawdziwa inspiracja dla innych miast.
Niesamowity pomysł. Albo ten ogród nad dworcem. Jardin Atlantique, prawda? Nad torami Gare Montparnasse.
Tak. To jest dopiero pokaz determinacji. Zbudować ogród nad peronami. Kto by pomyślał?
No właśnie.
Są też ogrody ukryte na dziedzińcach starych pałaców, na przykład Jardin Catherine Labouret, albo przy muzeach, jak piękny Jardin du Musée Rodin.
Czasem, trzeba wiedzieć, gdzie zajrzeć, żeby je znaleźć.
Czyli Paryż to też miasto zielonych sekretów.
Trochę tak. Ta inwencja w wykorzystaniu każdego, dosłownie każdego skrawka przestrzeni jest naprawdę imponująca.
Więc podsumowując, co nam to wszystko mówi? Że Paryż, ten niby kamienny, monumentalny,
jest jednocześnie niezwykle zielony.
Tak, z całą siecią parków, ogrodów, skwerów, które są głęboko wplecione w jego historię, w jego tkankę. Każde z tych miejsc opowiada jakąś historię.
I tu pojawia się ważne pytanie. Jak ta wszechobecna zieleń, nawet jeśli nierówno rozłożona, jak ona faktycznie wpływa na życie? Na codzienne doświadczenie Paryża? Czy naprawdę łagodzi ten miejski zgiełk?
To jest dobre pytanie.
Jak to odczuwają mieszkańcy, turyści? A może jeszcze jedna myśl na koniec, taka bardziej na przyszłość? Zastanawiam się, w obliczu tych wszystkich wyzwań, zmiany klimatu, potrzeby kontaktu z naturą w miastach, czego możemy się nauczyć od Paryża? Jak ta historyczna, bogata sieć zieleni może pomóc w budowaniu, bardziej odpornej, przyjaznej metropolii jutra?
To kluczowe pytanie. Jaką rolę te zielone płuca odegrają w przyszłości miast? Myślę, że Paryż daje tu wiele do myślenia.